Rozpoczynamy wiadomości na antenie Radia Maryja.
Pierwsze południowo-koreańskie czołgi K-2 i armatochaubice K-9 dotarły do Polski.
W symbolicznym odbiorze sprzętu w Gdyni uczestniczył m.in. prezydent Andrzej Duda, wicepremier, szef MON-u Mariusz Błaszczak oraz przedstawiciele strony koreańskiej.
Więcej na ten temat Anna Wusek.
Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości zwrócił uwagę na szybkie dostawy koreańskiego sprzętu do Polski. Jak zauważył, wiosną bieżącego roku została przyjęta ustawa o obronie ojczyzny, w sierpniu podpisane zostały umowy, a w tej chwili już fizycznie następuje proces wzmacniania polskiej armii. Prezydent wskazał, że tempo modernizacji uzbrojenia ma duże znaczenie w obliczu sytuacji na Ukrainie.
Tylko bohaterstwo żołnierza wyposażonego w nowoczesne, skuteczne uzbrojenie jest w stanie zatrzymać rosyjskie ambicje imperialne i rosyjską brutalność. W związku z tym, aby zapobiec agresji, aby zatrzymać wroga, posiadanie tego wyposażenia przez armię jest konieczne. Dzisiaj to uzbrojenie super nowoczesne dla polskiej armii, na wyposażenie polskich żołnierzy, staje się faktem. Staje się częścią wyposażenia polskich sił zbrojnych.
Prezydent dodał, że ma to także wymiar symboliczny początków współpracy, która będzie owocna dla Polski i Korei Południowej. Wicepremier szef MON-u Mariusz Błaszczak w przemówieniu podkreślił, że to ważny dzień w historii Wojska Polskiego.
Dziś na polskiej ziemi jest już 10 czołgów K2, 24 armatochaubice K9. W przyszłym roku kolejne dostawy. Polscy żołnierze ćwiczą już swoje umiejętności w Korei Południowej związane z obsługą tego sprzętu, a więc mają już odpowiednią wiedzę, żeby niejako z marszu wejść w to wszystko, co związane jest z obsługą tego sprzętu.
Mariusz Błaszczak dodał, że polsko-koreańska umowa dotyczy też pakietu logistycznego i szkoleniowego. Polska zamówiła również amunicję do nowej broni.
Prokuratura Krajowa opracowała wytyczne dla śledczych dotyczące przeciwdziałania przemocy domowej. Poinformowali o nich we wtorek minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro i prokurator Agnieszka Welenc.
Dokument, jak przekazał Zbigniew Ziobro, przedstawia wszystkie istotne etapy postępowania oraz czynności, jakie powinny być podejmowane przez organy ścigania, aby skuteczniej przeciwdziałać przemocy domowej.
Chodzi o opisanie wszystkich istotnych faz postępowania i wskazanie prokuratorom i organom ścigania, które współdziałają z prokuraturą, jakie konkretne czynności winny być i w jakim czasie podejmowane, aby w sposób skuteczny gwarantować egzekwowanie obowiązującego prawa w tym względzie, w tym też nowych rozwiązań prawnych.
Prokurator Agnieszka Welenc wskazała, że zalecenia są wydawane w celu ujednolicenia i usystematyzowania praktyki działania prokuratur w zakresie postępowania w sprawach dotyczących przemocy domowej. Jak podała, wytyczne dotyczą zarówno postępowania karnego, jak i innych czynności.
Są one obszerne, bo obejmują nie tylko postępowanie karne, bo prokurator, jak wiadomo, działa nie tylko w postępowaniu karnym, ale jest to również szeroka działalność pozakarna w zakresie postępowań administracyjnych, cywilnych, działalność profilaktyczna, udzielanie pomocy pokrzywdzonym. Jest to również współdziałanie w zwalczaniu i zapobieganiu przestępczości z innymi organami i podmiotami działającymi w tym obszarze.
Resort Sprawiedliwości podkreśla, że z sukcesem wzmacnia ochronę osób dotkniętych przemocą domową. Dzięki ustawie antyprzemocowej obowiązującej od 2020 roku sprawca przemocy zagrażający bliskim musi natychmiast opuścić mieszkanie. Do października wystawiono niemal 8 tysięcy nakazów opuszczenia lokalu.
1 grudnia Sejm uchwalił nowelizację kodeksu postępowania cywilnego. To dodatkowe wzmocnienie ochrony osób pokrzywdzonych przemocą domową.
Ministerstwo Środowiska i Klimatu oraz polskie sieci elektroenergetyczne zachęcają do oszczędzania energii w godzinach szczytu i przesuwania jej zużycia na inne godziny.
Ma w tym pomóc specjalne narzędzie dostępne na stronie PSN, które pokazuje tak zwane godziny szczytu w kolejnych dniach.
Wiceminister klimatu Anna Łukaszewska-Trzeciakowska powiedziała, że oszczędzanie w tak zwanych godzinach szczytu jest najbardziej efektywne.
To są 3 godziny w dobie, w czasie których energetyka konwencjonalna produkuje najwięcej i to są dokładnie te 3 godziny, o których chcieliśmy poinformować Polaków i wskazać, że to jeżeli mają potrzebę i mają ochotę oszczędzać, a do tego zachęcamy przez nasze strony internetowe, przez kampanie medialne, to są te godziny, kiedy robić to najlepiej. My zachęcamy Polaków, zarówno gospodarstwa domowe, jak i wszystkich do tego, żeby oszczędzać. To jest szczególny rok, szczególne wyzwania. Wszyscy solidarnie możemy więcej.
Prezes zarządu PSE Eryk Kłosowski podkreślił, że system elektroenergetyczny pracuje stabilnie, a godziny szczytu nie oznaczają konieczności ograniczania dostaw energii.
Wskazał, że mają one za zadanie zwiększyć świadomość społeczną i promować solidarne zachowania wszystkich odbiorców.
Prezes PSE poinformował też, że niebawem powstanie aplikacja, która wskaże godziny oszczędnego korzystania z energii.
Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk powiedział w Berlinie, że Polska oczekuje od Niemiec podjęcia dialogu w kwestii reparacji wojennych. Dodał, że sprawa nie jest zamknięta.
Wiceszef polskiej dyplomacji przebywa z 2-dniową, roboczą wizytą u naszych zachodnich sąsiadów.
Wiceminister Arkadiusz Mularczyk powiedział, że Polska nadal odczuwa skutki II wojny światowej, między innymi w sferze gospodarczej, społecznej i demograficznej.
Zaznaczył przy tym, że prawdziwe pojednanie i przyjaźń między oboma krajami i narodami można zbudować jedynie na prawdzie i rozliczeniu za wyrządzone krzywdy.
Nie możemy się zgodzić z postawą rządu Republiki Federalnej Niemiec, który mówi, że czuje się moralnie odpowiedzialny za skutki II wojny światowej, ale nie czuje się już odpowiedzialny politycznie i ekonomicznie. Nie ma też żadnych przesłanek, ażeby twierdzić, że sprawa jest zamknięta od strony prawnej, ponieważ w świetle prawa międzynarodowego zbrodnie wojenne się nie przedawniają. Ponadto nigdy żaden międzynarodowy sąd tej sprawy w sposób skuteczny nie zamknął. Dlatego po pierwsze domagamy się rozpoczęcia dialogu w tej sprawie. Domagamy się również godnego upamiętnienia w Berlinie polskich ofiar, ponad 5 200 000 obywateli. Nie jestem w stanie zrozumieć, że do dnia dzisiejszego nadal nie ma w Berlinie pomnika upamiętniającego polskie ofiary.
Polska opracowała raport dotyczący strat wojennych poniesionych podczas II wojny światowej. Straty wyceniono na ponad 6 bilionów złotych. Kwota ta podlega waloryzacji.
Na początku października polskie MSZ wystosowało notę dyplomatyczną do niemieckiego rządu w sprawie uregulowania kwestii reparacji.
Władze w Berlinie nie odpowiedziały na ten dokument. Niemieccy politycy powtarzają jednak, że sprawa odszkodowań jest zamknięta.
Ambasador Polski przy Unii Europejskiej powiedział, że konieczne jest zwiększenie przez unijne kraje humanitarnego, finansowego i wojskowego wsparcia dla Ukrainy. Andrzej Sadoś dodał, że należy też przyspieszyć proces akcesji Ukrainy do wspólnoty.
Dyplomata wziął udział we wtorek w Brukseli w seminarium organizowanym przez stałe przedstawicielstwo Polski przy Unii Europejskiej na temat strategicznego partnerstwa Brukseli z Kijowem.
Polska opowiada się również za jak najostrzejszymi sankcjami wobec Rosji, by uniemożliwić jej prowadzenie wojny na Ukrainie. Komisja Europejska przeprowadziła w niedzielę konsultacje z unijnymi krajami w sprawie kolejnego pakietu.
Zakończyliśmy właśnie pewien etap pracy. W tych dniach finalizujemy kolejny, 9. pakiet sankcji, które mają realnie ograniczyć potencjał rosyjskiej maszyny wojennej. Oczywiście praca nad dokumentowaniem zbrodni wojennych, definicja prawna zbrodni agresji, dlatego że chcemy po wygraniu pokoju chcemy osądzić zbrodniarzy wojennych, polityków odpowiedzialnych za agresję.
Kolejny pakiet sankcji ma uderzyć między innymi w sektor finansowy, technologiczny, IT, a także chemiczny. Unia chce też nałożyć sankcje na kolejne rosyjskie media propagandowe.
Na czarną listę z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami ma być wpisanych kolejnych 180 osób i firm.
Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau powiedział po spotkaniu szefów MSZ-ów Grupy Wyszehradzkiej, że razem jesteśmy bardziej skuteczni i możemy odnosić sukcesy.
Dyplomaci z Polski, Czech, Słowacji i Węgier spotkali się we wtorek w Bratysławie. Słowacja przewodniczy obecnie pracom Grupy Wyszehradzkiej.
Minister Zbigniew Rau powiedział, że udało się poruszyć kilka istotnych spraw, które łączą.
Jak tłumaczył, szefowie resortów dyplomacji uzgodnili, że to, co dzieli, zostanie odsunięte na bok, szanując odmienne podejścia w sprawach natury geopolitycznej, ale także rosyjskiej agresji na Ukrainę.
Kiedy udało nam się to ustalić, przeszliśmy do kwestii, w których całkowicie się zgadzamy. Tu sobie obiecaliśmy, że będziemy działać dalej wspólnie, potwierdzając nasze dotychczasowe stanowisko, które dotyczy kwestii imigracji, infrastruktury, transportu, także w tych, ale oczywiście także tego Funduszu Wyszehradzkiego, o którym mówili koledzy.
Minister dodał, że spotkania na poziomie ministrów spraw zagranicznych V4 będą odbywać się regularnie.
Pod koniec listopada bieżącego roku w Koszycach na Słowacji spotkali się na szczycie szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej. Było to pierwsze spotkanie premierów Polski, Czech, Węgier i Słowacji podczas słowackiego przewodnictwa w V4.
To były wiadomości w Radiu Maryja.